A dzisiaj w Kurierze Ekonomicznym nie mogło być inaczej. Temat wyroku TSUE w sprawie kredytów, mówi się frankowych, ale to być może sprawa będzie szersza. Na pewno to nasz gość doprecyzuje, Marcin Szołański, radca prawny, Kancelaria Szołański Lider Group. Dzień dobry.
Dzień dobry, Marcin Szołański, bardzo mi miło.
Panie mecenasie, to właściwie o czym był ten wyrok dzisiejszy TSUE?
Dzisiejszy wyrok TSUE dotyczył sprawy roszczeń banków o korzystanie z kapitału. Czyli tego, że banki wymyśliły sobie, że jeżeli zostanie unieważniona umowa kredytu frankowego, to mogą wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu tego, że udostępnili kapitał takiemu frankowiczowi lat temu 15-20 i że ten frankowicz ma oddać bankowi 20-30%, 40%, niektórzy banki mówią nawet, że 80% plus do kwoty kredytu. Czyli jak ktoś pożyczył 300 tysięcy, to zdarzały się roszczenia banków nawet o 200 tysięcy jako korzystania z kapitału. Plus oczywiście zwrot kredytu.
Teraz, jak rozumiem, po tym wyroku takie praktyki, takie żądania przestają mieć rację bytu.
Tak, dokładnie. W Polsce w wielu sprawach banki złożyły takie pozwy i w tej chwili większość spraw została zawieszona właśnie do orzeczenia TSUE. Jak to orzeczenie zostało ogłoszone, myślę, że na dniach pierwsze wyroki będą oddalające powództwo banków. No i będzie to praktyka taka, że banki wreszcie przestaną występować z takim roszczeniem.
Co to oznacza dla praktyki procesu frankowego?
Dla frankowiczów oznacza to tyle, że ci, co obawiali się, że może bank wystąpić z takim roszczeniem o korzystanie z kapitału, wreszcie bez obaw złożą pozew o unieważnienie umowy kredytu, a ci, którzy już są w sądzie, będą swobodnie czekali na swój wyrok w sprawie.
Nie będzie tych wniosków zależnych, że z jednej strony frankowicz, kredytobiorca chce czegoś od banku, ale bank także chce czegoś od kredytobiorcy, no to co będą zyskiwać ci, którzy uznają, że albo sąd uzna, że ich umowa kredytowa zawarta na franki miała klauzule abuzywne, miała zapisy niezgodne z prawem?
Chodzi o to, że przy unieważnieniu umowy mamy sytuację taką, że rozliczamy się tak jakby przy bezpodstawnym wzbogaceniu. Oznacza to tyle, że bank oddaje wszystkie raty, które wpłacił frankowicz, a frankowicz oddaje kwotę kredytu, którą pożyczył, ale kwotę w złotówkach, czyli tą kwotę, którą uzyskał te 15 lat temu, czy 20.
Można powiedzieć, dla kredytobiorcy bardzo wygodna sytuacja.
No, dla kredytobiorcy, który został oszukany przez banki, któremu zaproponowano umowę, która zawiera klauzule niedozwolone, to rzeczywiście jest sytuacja, która powoduje wyjście z niespłacalnego kredytu. Bo proszę sobie wyobrazić, że teraz frankowicz, który pożyczył 300 tysięcy złotych w 2007 roku, dzisiaj spłacił już te 300 tysięcy złotych, ale bank mówi, że ma jeszcze do oddania 300 tysięcy. W momencie, kiedy byłby to uczciwy kredyt, nie byłoby takiej kwoty jeszcze salda do spłaty. Natomiast ze względu na to, że to jest nieuczciwy kredyt, to ta kwota kredytu zostanie rozliczona i frankowicz będzie zobowiązany tylko do zapłaty i zwrotu kwoty, jakiego kredytu udzielono mu w złotówkach jeszcze w tym 2007 roku.
Związek Banków Polskich mówi, to jest preferowanie, to jest stworzenie nierówności na rynku, bo to premiuje, czy stawia w pozycji uprzywilejowanej kredytobiorców.
Tak, mówi się i Związek Banków Polskich próbuje wytłumaczyć, że ten wyrok dotyczy tylko frankowiczów, ten wyrok faworyzuje frankowiczów. No i tutaj ja się z tym zdaniem nie zgadzam, bowiem wyrok jednoznacznie nie odnosi się do kredytów frankowych, tylko odnosi się do umów zawieranych z klauzulami niedozwolonymi i w związku z tym ten wyrok można również dostosować do wszelkiego innego rodzaju umów z konsumentami, gdzie nieuczciwie postawiono warunki, tak jak na przykład kredytów złotówkowych, które są oparte na WIBOR i o których też już w tej chwili frankowicze mogą patrzeć, jak i kredytobiorcy złotówkowi występują do sądu o unieważnienie takiego złotówkowego kredytu.
Ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może mieć zastosowanie także do innych kredytów, gdzie się stwierdzi, że doszło do zawarcia umowy oszukańczej, tam gdzie były klauzule abuzywne zakazane.
Tak, jak najbardziej. Moim zdaniem jest to wyrok, który pozwala na interpretację również na inne umowy z konsumentami. Tym bardziej, że jest to wyrok dotyczący dyrektywy unijnej. Proszę pamiętać o tym, że ta dyrektywa unijna to jest 1993 roku, czyli jak te pierwsze umowy frankowe w Polsce były zawierane w 2003-2004 roku, ona już miała 10 lat. Już od 10 lat nie wolno było w Unii Europejskiej proponować takich umów, no a banki w Polsce aż do 2011 takie umowy proponowały.
Same sobie banki są winne?
Tak. Proszę sobie wyobrazić, że jest w Polsce jeden bank, który dostał informację od swojego właściciela, że nie wolno takich kredytów zawierać i nie proponował takich kredytów frankowych w Polsce. Natomiast reszta banków, włącznie z bankami i polskimi, i rodzimymi, i zagranicznymi, takie umowy proponowała.
Wiele osób mówi, że no może prawnie to było zakazane, ale te kredyty spłacały się lepiej niż złotowe, były na mniejszym oprocentowaniu, że suma sumarum, ci, którzy poszli we franki, zrobili dobry interes, a teraz po wyroku to zrobili brylantowy biznes.
No, nie zgadzam się z takim podejściem, dlatego, że wielu frankowiczów mocno nadpłaciło swoje kredyty. Jedna z ostatnich spraw, którą wygraliśmy dla naszego klienta, była sprawa, w której klient pożyczył 230 tysięcy złotych i w 2018 roku spłacił kredyt, bo sprzedał dom, ale wpłacił do banku ponad 600 tysięcy złotych. I w związku z tym gdyby miał uczciwą umowę kredytu, to prawdopodobnie kredyt kosztowałby go może 120, może 130 tysięcy złotych, czyli połowę tego, co pożyczył, a zapłacił ponad dwukrotnie kwotę, którą pożyczył. No i sąd, unieważniając umowę, zasądził zwrot ponad 350 tysięcy na rzecz naszego klienta.
Marcin Szołański naszym gościem. Panie mecenasie, na ile jest tak, że banki, no wiedziały, powiedział pan mecenas o tym przykładzie jednego banku, który dostał z centrali zakaz dawania takich kredytów, ale to było jasne i powszechnie wiadome, że to jest działanie poza prawem. Czy banki jednak uznały, że to jest interpretacja, że tu można, jak to zwykle w prawie, znaleźć różne wykładnie i gdzieś się zmieścić w obowiązującym porządku prawnym? Jak to wyglądało pana zdaniem?
Moim zdaniem wyglądało to tak, że warto przytoczyć historię tych kredytów frankowych. Pierwszy raz takie kredyty uzależnione od waluty, w której nie zarabiają klienci, były już w Australii. I on ten pomysł przyszedł z Australii z lat 70., gdzie po właśnie kilku latach udzielania takich kredytów, natychmiast sądy, opierając się o prawa konsumenckie, unieważniały takie umowy, bo to był tak naprawdę opcja walutowa, a nie kredyt hipoteczny. No i później zaczęto takie rzeczy wprowadzać, między innymi we Włoszech, i też po dosłownie dwóch miesiącach od pojawienia się takiej oferty, odpowiednik naszego UOKiK-u we Włoszech natychmiast zareagował i zakazał wprowadzania takich umów. W Polsce byliśmy młodą demokracją, która weszła do Unii Europejskiej i myślę, że banki liczyły na naiwność frankowiczów i tak właśnie się stało. Frankowicze po prostu podpisywali umowy, przychodzili do banku po kredyt. Tak jak większość naszych klientów opowiada tą historię, to wygląda to tak, że przychodził frankowicz do banku, mówił: poproszę 300 tysięcy kredytu. A bank mówił: a proszę pokazać, jakie ma pan zdolność kredytową. No nie, przy tej zdolności kredytowej dostanie pan 200 tysięcy złotych kredytu. Ale mam dla pana świetną wiadomość. Może pan dostać 300 tysięcy złotych kredytu, ale w kredycie frankowym. Drogi banku, ja przyszedłem po 300 tysięcy, proszę mi dać tą umowę. No i frankowicze dostawali taką umowę kredytu frankowego, nikt im nie informował o ryzyku. Całe ryzyko zostało przerzucone na frankowiczów, no i w tym momencie historia jest taka, że to ryzyko musieli ponosić przez wiele lat. Wiele osób spłaciło wcześniej te kredyty i naprawdę mocno nadpłaciło.
Jak powiedzieliśmy, ten wyrok TSUE może mieć szersze zastosowanie także do kredytów złotowych, gdzie w ogóle franków w żadnej postaci, nawet jako miernika wartości, nie było. Przecież tych franków banki nie miały. To wszystko było tylko w przeliczeniu. Natomiast kredytów frankowych samych, jak wiemy, było 700 tysięcy, z tego czego 300 tysięcy już jest spłaconych, 400 ciągle jest spłaconych albo jest w sądach. Jaka może być skala nowych pozwów? Kto może? Ci, którzy już spłacili kredyt, to kwestia jest zamknięta i już wszystko zapadło i to zapłacili? Czy tutaj jest pełna otwarta furtka, jak to wygląda po tym wyroku?
Więc furtka jest otwarta dla wszystkich. Zarówno tych, którzy spłacili kredyty wcześniej, jak i tych, którzy nadal spłacają kredyty. Według statystyk w tej chwili w sądach jest około 130 tysięcy umów umów kredytów frankowych, z czego mamy sytuację taką, że tak jak pan powiedział, tych umów było ponad 700 tysięcy i praktycznie przewiduje się, że w tej chwili wielu frankowiczów się wstrzymywało i przewidujemy, że ponad 250 tysięcy klientów pójdzie znowu do sądu, czyli nowych klientów, no ale też mam nadzieję, że banki w obliczu tego wyroku zaczną proponować sensowniejsze ugody, bo część klientów może być tym zainteresowana.
Marcin Szołański, Szołański Legal Group, czyli kancelaria, która zajmuje się tego typu sprawami, pod względem w kontekście kredytobiorcy, jak wygląda ścieżka, jak długo trwa droga przez sąd, i właściwie, już trochę powiedzieliśmy, ale to jeszcze raz powiedzmy w takiej praktyce, co taka osoba, która wzięła powiedzmy 300 tysięcy kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego może zyskać w takim procesie.
Więc tak, ta droga sądowa troszkę trwa, między innymi dlatego, że tych spraw frankowych jest dosyć dużo w sądach. Natomiast od 15 kwietnia tego roku można składać pozwy tylko do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania frankowiczów. To oznacza, że coraz więcej sądów okręgowych w całej Polsce dostanie takie pozwy. Sądów, które do tej pory nie były doświadczone w takich sprawach, miały mało takich pozwów. Więcej oczywiście, bo z tych 130 tysięcy około 60 tysięcy jest w warszawskim sądzie okręgowym tych spraw frankowych. No i patrząc na to z tej perspektywy, frankowicz idąc do swojego sądu okręgowego, załóżmy właśnie w Legnicy, może zorientować się, że tutaj w Legnicy można w sądzie okręgowym tą sprawę załatwić w ciągu 10-11 miesięcy. Co oznacza tyle, że tak naprawdę w całej Polsce te sądy, dostając sprawy frankowe, mogą to przeprowadzić w miarę szybko i sprawnie. Co może zrobić taki frankowicz? No, frankowicz najlepiej, żeby zeskanował swoją umowę kredytu i przekazał ją do kancelarii prawnej, która zajmuje się kredytami frankowymi jak nasza. My przeprowadzamy bezpłatną analizę umowy kredytu, sprawdzamy, czy w tej umowie są klauzule niedozwolone i przygotowujemy takie kalkulacje korzyści, czyli pokazujemy, co by było, gdyby sąd wydał wyrok.
A właśnie jaka jest skala? Cała pula ponad 700 tysięcy, ile z tych kredytów zawiera klauzule abuzywne, a ile, no powiedzmy, jest w pełni zgodne z prawem?
Znaczy, wydaje mi się, że niewiele jest jednak tych zgodnych z prawem. Obawiam się, że to jest mniej niż 10%.
Czyli jak ktoś ma kredyt frankowy, to niemalże profilaktycznie warto go wysłać do kancelarii i zobaczyć, czy tam są takie zapisy.
Dokładnie. Tak, tym bardziej, że tak jak nasza, tak i większość kancelarii wykonuje taką analizę umowy bezpłatnie. W związku z tym frankowicz nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu.
Jeszcze jakie mogą być zyski dla frankowicza? Ile może odzyskać od banku przy tym takim typowym kredycie 300 tysięcy?
Więc jeżeli pożyczył 300 tysięcy złotych i spłaca ten kredyt już od jakichś 15 czy 16 lat, ma sytuację taką, że może wystąpić z roszczeniem o zwrot tych wszystkich rat kredytu, które wpłacił. Jeżeli wpłacił do banku już na przykład 400 tysięcy złotych, a pożyczył tylko 300, to przy wyroku unieważniającym bank będzie musiał mu oddać tą nadpłatę, czyli te 100 tysięcy złotych, które zapłacił więcej niż kwota udzielonego kredytu.
To jeszcze elementy werdyktów sądowych. Ja przepraszam za taki kolokwializm, ale często się mówi, że w sądzie, jak to w sądzie, taki będzie wyrok, kto zasiądzie. I są takie historie, że w warszawskim sądzie jest taki jeden sędzia, który zawsze sądzi, nieważne od tego, jaka jest wykładnia, jakie są wyroki sądów w Polsce, sądów europejskich, zawsze sądzi na rzecz banków. Tak się może zdarzać, jak to wygląda, jak wygląda praktyka orzecznicza.
Praktyka orzecznicza się bardzo zmieniła właśnie te 4 lata temu. 3 października 2019 roku TSUE wydało wyrok w sprawie państwa Dziubak i mieliśmy naprawdę rewolucję. My mamy takich sędziów, nawet w tym tak zwanym Wydziale Frankowym w Sądzie Okręgowym w Warszawie, którzy sami otwarcie przyznają, że do 2018-2019 roku zasądzali oddalenie powództw frankowiczów. Uważali, że banki mają rację, że te umowy są prawidłowe. Dopiero to orzeczenie TSUE potwierdziło im, że tym sędziom, że mogli zmienić zdanie. Jak to mówi się kolokwialnie, tylko krowa nie zmienia zdania, no więc tutaj sędziowie potrafią zmienić zdanie i zasądzać i decydować w drugą stronę, czyli uwzględniając powództwo frankowiczów. Więc myślę, że ta linia orzecznicza już się stabilizuje. Teraz będziemy mieli stabilizację, jeśli chodzi o korzystanie z kapitału, czyli oddalenie tych wszystkich powództw banków. No i mówiąc krótko, trzeba cierpliwie poczekać na swój wyrok, ale on powinien być korzystny dla frankowiczów.
Powiedział o tym Marcin Szołajski, radca prawny, prawnik, przewodzący, lider Szołajski Legal Group. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję również za rozmowę.
Na zegarach godzina 12:58 kończymy Kurier Ekonomiczny, kończymy Kurier Samopołudnie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia już jutro.